Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska.
Oto wielka tajemnica wiary, tak brzmi hasło pierwszego z trzech lat w tym czasie poświęconym Eucharystii, jaki proponuje nam Episkopat Polski. Ten rok duszpasterski właśnie pod hasłem związanym z Eucharystią, która daje życie. I zapraszam Państwa na kolejny podcast, na kolejną audycję z cyklu rozważań eucharystycznych. Otwieramy dziś encyklikę Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła Jana Pawła II. I chcemy się odnieść do ostatniego rozdziału tego dokumentu, który mówi o Szkole Maryi Niewiasty Eucharystii. Niech to nas wprowadzi w miesiąc majowy, który jest poświęcony właśnie Matce Bożej. Witam ojca Wojciecha Deca Paulina z Jasnej Góry.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Ojcze, po lekturze tego rozdziału mam takie wrażenie, że bardzo mało sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo Matka Boża, Matka Jezusa jest obecna podczas celebracji eucharystycznej.
Tak, i myślę w dwojaki sposób trzeba powiedzieć. Po pierwsze, oczywiście w tajemnicy świętych obcowania trzeba pamiętać, że rzeczywiście jest z nami Maryja w taki sposób osobowy i uwielbiamy razem z nią Chrystusa w Najświętszej Ofierze, w ogóle Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ale też drugi sposób, w jaki Maryja jest niewiastą Eucharystii, jak papież zresztą ją tu pięknie nazywa, to myślę, że to taki związek Maryi z Eucharystią, który można określić w sposób pośredni, wychodząc z całej jej postawy w całym jej życiu. Bo możemy powiedzieć, że właśnie pośrednio, zresztą w takim kluczu papież to rozważanie czyni w tej encyklice, pośrednio Maryja całą sobą pokazuje taką postawę eucharystyczną. I po kolei papież zresztą w tym punkcie od Kany począwszy pokazuje właśnie pośrednio, jak Maryja eucharystycznie przeżywa swoje życie, prawda? Jej postawy, które my odczytujemy w Eucharystii, które powinniśmy naśladować, celebrując Eucharystię.
Może ktoś zadać pytanie, może ktoś zadał pytanie, kiedy wyszedł ten list Rosarium Virginis Mariae, dlaczego Ojciec Święty, dając Kościołowi nową część różańca świętego, część światła, dał wśród tajemnic tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Przecież Matka Boża nie była obecna w Wieczerniku wtedy, przynajmniej Ewangelia nic o tym nie mówi. I odnosi się Ojciec Święty właśnie do tego w tym pierwszym punkcie w rozdziale maryjnym w 53.
Możemy myśleć bez jakiegokolwiek tutaj nadużywania jakiejś interpretacji, że przecież Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa trwała jednomyślnie na modlitwie ze wspólnotą uczniów Chrystusa, ale oni też przecież trwali na łamaniu chleba, czyli brali udział w uczcie eucharystycznej. Zatem związki Maryi właśnie z Eucharystią choćby już tutaj widać. No i to jest to chyba napisane tutaj właśnie w tym punkcie albo dalej. Jakie to jest niezwykłe, że kiedy Maryja słyszała słowa bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, to przecież to było o ciele wziętym z jej ciała, prawda? Więc już samo to pokazuje, jak ścisły związek, powiedzielibyśmy organiczny, ma Matka Najświętsza z ofiarą eucharystyczną. No, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Ona to ciało nosiła w sobie, prawda? To jest ciało z jej ciała.
Piękne jest wyobrazić sobie, że przecież Matka Boża brała udział we mszy świętej w celebracjach liturgicznych pierwszych chrześcijan, prawda?
Tak, no i uobecnienie ofiary jej syna, a jednocześnie chyba nikt nie czuł tego i nie myślał tego, co mogła czuć i myśleć Maryja właśnie słysząc o ciele jej syna, które jest łamane i rozdawane jako pokarm. No to ja myślę, że to jest kolejny etap wielkiej wiary Maryi, tak? Bo się tak zatrzymujemy na tym, że krzyż, zmartwychwstanie, no i to już pełnia, a to jeszcze dalej, bo jeszcze teraz łamiąc chleb i wierząc, że to jest ciało mojego Syna, prawda? Ze mnie wzięte.
No właśnie, Ojciec Święty dokładnie tak nas zaprasza, żeby wyobrazić sobie uczucia Maryi, która słyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba i innych apostołów słowa z ostatniej wieczerzy.
Spróbujmy sobie to wyobrazić, bo myślę, że jest to bardzo przejmujące, poruszające. No to niezwykłe. Tak jakoś mi się skojarzyło, kiedyś oglądałem jakiś dokument o mamie księdza Popiełuszki, kiedy mama może się modlić litanią, prawda, do swego syna, przyzywając jego wstawiennictwa, swojego syna, którego rodziła. To już jest coś takiego, co człowieka naprawdę porusza. A tutaj tak analogicznie, idąc o wiele głębiej i dalej, Maryja właśnie słyszy z ust apostołów łamiących chleb, to jest ciało jej syna, tak, to czyńcie na moją pamiątkę. Więc no, to można tylko próbować sobie wyobrazić te uczucia i myśli Matki Bożej, a jednocześnie widzimy, jak ścisły jest ten związek Maryi z Eucharystią.
Jan Paweł II poświęca jeden z punktów na opisie takiej analogii, którą zauważył podczas medytacji ewangelicznej, opisie związku tych słów z wieczernika "to czyńcie na moją pamiątkę" ze słowami z Kany Galilejskiej, słowami Maryi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Oto Matka Boża właśnie na Eucharystii mówi nam. Miejcie wiarę, nawet jeżeli nie rozumiecie, co się dzieje. Mój Syn naprawdę przemieni wino w krew, prawda? Tak jak w Kanie Galilejskiej wodę w wino. On rzeczywiście ma tę moc. On jest Bogiem, On jest Panem. Uwierzcie Mu i zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
Tak, i tutaj na pewno tym wspólnym elementem, takim wspólnym mianownikiem jest właśnie po prostu wiara. Tak jak na wiarę, na słowo Jezusa Maryja prosi, zróbcie cokolwiek wam powie, czyli pójdźcie za Jego słowem i nie dyskutujcie z tym, nie musicie tego rozumieć. Tak samo w Eucharystii. No, by celebrować Eucharystię, by ją przeżyć, no potrzebna jest wiara, bo jest przeistoczenie, a my widzimy fizycznie, no ten sam chleb, prawda? To samo fizycznie wino, ale przez wiarę wiemy, że to już jest ciało Pana Jezusa, że to już jest Jego krew. I tej wiary, i czynienia tego na pamiątkę, robienia tego, co Chrystus mówi, skoro On prosi, czyńcie to na moją pamiątkę, a ona mówi, róbcie, co wam mówi, no to czyńmy to na pamiątkę i czyńmy z wiarą.
Jan Paweł II, widać po tym tekście, że był naprawdę mistykiem, takim maryjnym mistykiem. Nie waha się wkładać w usta Maryi, włożyć w usta Maryi jedno zdanie, które jest po prostu prośbą do nas, uczestniczących we mszy świętej. Maryja zdaje się nam mówić, nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje ciało i swoją krew, ofiarując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie chleb życia.
Widać, jak bardzo warto zapraszać do przeżywania Eucharystii Matkę Najświętszą, zwłaszcza jeśli ktoś rzeczywiście czuje, że ma trochę kłopot z wiarą, że Eucharystię przeżywa trochę powierzchownie, że rzeczywiście trudno mu przyjąć, że chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Na to trzeba bardzo wiele pokory. A chyba najlepiej wtedy właśnie poprosić o wstawiennictwo, o oparcie w wierze tej najpokorniejszej służebnicy pańskiej.
Warto też ją prosić w samym momencie przyjęcia Komunii Świętej o taką łaskę otwarcia serca i przyjęcia Jezusa sakramentalnie, tak jak ona przyjęła go w swoje łono w chwili wcielenia. O tym jest kolejny fragment tego rozdziału poświęcony wierze eucharystycznej Maryi. Oto my poprzez komunię eucharystyczną analogicznie jakby wchodzimy w taką zażyłość z Jezusem, jak Matka Najświętsza w momencie wcielenia.
I tutaj papież przywołuje słowa, niech mi się stanie, tak, niech mi się stanie wedle Twego słowa. To jest po prostu Amen Maryi, Fiat, jak mówimy. No i my dokładnie wypowiadamy przecież tą samą zgodę, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa w Komunii Świętej. Z wiarą, z pokorą, z oddaniem nade wszystko siebie w miłości mówimy Amen, jakby niech mi się stanie wedle Twego słowa. W poczęciu przez Maryję Syna Bożego realizuje się, jak pisał papież, to, co w pewnej mierze odbywa się właśnie sakramentalnie w każdym, kto przyjmuje ciało i krew pańską. To tak przyjmujemy w siebie ciało Chrystusa. No, trudno się nie odwołać do momentu wcielenia tutaj, prawda, jeśli mówimy o Maryi, która przyjmuje tę komunię z odwiecznym Słowem Ojca, które w niej staje się ciałem.
Tutaj jest już taka lekka zachęta do tego, co wielu z nas przeżywa w tym czasie, czyli do komunii duchowej, wielokrotnej w ciągu dnia. Może ten czas epidemii jakoś nas ukierunkował właśnie na taką formę zjednoczenia z Jezusem. O komunii duchowej Ojciec Święty w następnym akapicie pisze, ale chciałabym jeszcze tutaj wrócić do tego, o czym rozmawiamy, bo po wcieleniu są jeszcze kolejne tajemnice, niewątpliwie tajemnice różańcowe. Ojciec Święty jakby myślał różańcem, bo mówi dalej o nawiedzeniu świętej Elżbiety, kiedy Maryja zdaje się być tabernakulum, żywym tabernakulum, przez które jakby prześwieca już światło Chrystusa.
Papież pisze też dalej jeszcze o słowach konsekracji, to jest ciało moje, które za was będzie wydane, i przypomina, że Maryja wiedziała, że to ciało jest tym samym, które nosiła w łonie i z którym łączyła się stojąc pod krzyżem, a wcześniej ofiarowała maryńkiego Jezusa w świątyni, słysząc właśnie zapowiedź tego, że miecz przeszyje jej duszę. Później to w pełni zrealizowało się na krzyżu. No ale właśnie słowa konsekracji też mogą nam przypominać tę postawę Maryi i jednocześnie być zachętą do tego, żebyśmy naśladowali ją także w tym, że i ona współcierpi z tym, który jest wydawany dla naszego zbawienia.
Matka Boża jest też wzorem dla nas adoracji Pana Jezusa, tak jak ona adorowała Jego ciało, fizyczne ciało, dopiero co urodzone, zrodzone właśnie z niej, złożone na sianku, kiedy tuląc Go w ramionach, właśnie adorowała Go, składała Mu hołd, składała Mu cześć, kochała Go całym sercem, całym też ciałem obejmowała Jego malutkie ciałko i to Ojciec Święty pisze, że jest kolejny wzór dla nas do komunii eucharystycznej, ale także do adoracji Najświętszego Sakramentu.
I ten wzorzec idzie jeszcze dalej, bo oprócz właśnie tej adoracji, Maryja może być, jest, nie tylko może być dla nas doskonałym przykładem uwielbienia i dziękczynienia skierowanego wobec Pana Boga, które wyraża w Magnifikat. Maryja nosi wtedy już w łonie Jezusa, no i tak jak my po każdej komunii świętej wychodzimy ze świątyni, czy jeszcze w niej jesteśmy, nosząc w sobie już Jezusa, to jest czas na uwielbienie, na dziękczynienie, na to, żeby zobaczyć, jak wielkie rzeczy Bóg czyni nam, przychodząc do nas, a jednocześnie pozwalając nam na to, abyśmy się stali właśnie Jego tabernakulum. Maryja wielbi Boga za obiecanego swoim przodkom i danego już Zbawiciela, wyraża swoją radość, jak pisze papież, śpiewa nowe dzieje, nowe niebiosa, nową ziemię. I myślę, że po przyjęciu Komunii Świętej i my możemy odkrywać nowość, prawda, bo nieraz idziemy na Eucharystię czymś tam przygnieceni, obciążeni myślami, problemami, wątpliwościami, zmęczeniem, lękiem, nie wiem, można by tu wymieniać długo, a przyjęcie Chrystusa winno w nas obudzić jakąś nowość. No cóż to wszystko znaczy, skoro teraz do mnie przyszedł Chrystus, sam Bóg, prawda, niepojęty, staje się kimś, kto we mnie zamieszkał, kto czyni mi wielkie rzeczy, bo wydał siebie, żebym ja żył i stał się jeszcze dla mnie pokarmem, prawda? Więc każda komunia święta może owocować na wzór Maryi takim dziękczynieniem, uwielbieniem Pana Boga.
I to jest, pisze Ojciec Święty, prawdziwa postawa eucharystyczna. Kiedy się wychodzi niejako po przyjęciu Komunii Świętej z samego siebie, z tych swoich trosk, kłopotów, z tego ziemskiego przekonania, że Eucharystia jest tylko właśnie dla mnie, ale że jest to zjednoczenie przede wszystkim Ojca, Syna i Ducha Świętego. To zjednoczenie, to życie Trójcy Świętej, które daje nam życie wieczne. I właśnie ten eschatologiczny wymiar Eucharystii też zawiera się w tym Magnifikat. Zresztą to co wyśpiewuje Maryja w tym swoim hymnie, to można porównać, Ojciec Święty tutaj niejako sugeruje, do prefacji, do modlitwy eucharystycznej, gdzie właśnie wymieniamy, tak jak Maryja, wielkie dzieła, które Bóg uczynił ludzkości poprzez historię.
Tak, papież kończy ten rozdział encykliki taką puentą, że w Eucharystii jest obecne wszystko, co Chrystus dokonał przez swą mękę i śmierć, zatem również to, co uczynił dla Matki i dla Jana Apostoła. Z krzyża Matkę powierzył uczniowi w słowach: oto Matka Twoja, a ucznia Matce, oto Syn Twój. To samo dotyczy każdego z nas. Łącząc się z Chrystusem w Eucharystii, podejmujemy jednocześnie zadanie upodabniania się do Niego w szkole matki. Od chwili krzyża i testamentu z krzyża jesteśmy w szkole Maryi, czy jesteśmy zaproszeni do tej szkoły Maryi, bo te słowa, oto syn twój, tak, to dzieci w szkole, prawda, trochę tak możemy powiedzieć. Zresztą o tej szkole Maryi przypomniał nam w 2006 roku, no zresztą w maju właśnie, 26, w Dzień Matki skądinąd, papież Benedykt XVI, stając na Jasnej Górze i modląc się, i po modlitwie też w tym, co do nas mówił, mówił właśnie o szkole Maryi, przypominając, że to miejsce jest taką szkołą, ale w ogóle po wejście w bliskość Matki Najświętszej, to jest pójście do jej szkoły, i to nie jest żadna przenośnia, ale właśnie do szkoły wiary, do szkoły upodabniania się do Chrystusa przy Maryi. To, co papież pisze na końcu właśnie omawianej przez nas encykliki.
Właśnie, czy zdajemy sobie sprawę, że każda Eucharystia jest staniem razem z Maryją pod krzyżem i na nowo jakby próbą usłyszenia tych słów, które Pan Jezus z krzyża wypowiada do nas? Czy zdajemy sobie sprawę, że u boku Maryi możemy przejść ten wymiar ofiarny Eucharystii? To nie jest tylko spotkanie, to nie jest tylko uczta, nie jest tylko komunia sama, ale jest to też ten wymiar ofiarniczy. Tak jak Maryja właśnie zaniosła dzieci Jezus do świątyni, tak jak potem antycypowała trochę Eucharystię właśnie, kiedy stała pod krzyżem, realnie stała pod krzyżem, i potem każda msza święta, którą przeżywała już po Zielonych Świątkach, przypominała jej ten moment, i niejako Maryja sama najlepiej wie, co to znaczy przeżywać na nowo, co to znaczy ta pamiątka, że to nie jest tylko wspomnienie, ale to jest na nowo uobecnienie tego, co się dzieje.
Tak, i trzeba pamiętać, że Eucharystia trwa, ona się nie kończy z chwilą idźcie w pokoju Chrystusa. Eucharystia to jest też zaproszenie do tego, byśmy wchodzili w naśladowanie Chrystusa w codziennej ofierze naszego życia, jakie by ono nie było, prawda? Każdy ma swój krzyż i każdy z nas składa jakąś ofiarę. Mnie porusza bardzo to, co w tej Ewangelii właśnie a propos testamentu z krzyża czytamy. Jan apostoł, autor tej czwartej Ewangelii, wymienia tam niewiasty pod krzyżem i pisząc o sobie nie mówi, że stał pod krzyżem, tylko najpierw wymienia Maryję, a potem, że obok Maryi. On siebie wymienia obok Maryi. I spotkałem się z taką interpretacją, że w tym momencie, kiedy wszyscy uczniowie uciekli, bo w którymś momencie wszyscy uciekli od Jezusa, Jan też, być może schronił się gdzieś u Matki Bożej i potem za nią po prostu przyszedł pod krzyż. Bez niej nie dałby rady. I dlatego wymienia siebie przy Maryi, a nie przy krzyżu. Przy Maryi, która stała pod krzyżem. Trochę był właśnie jak takie dziecko, które trzyma się matki już, bo sam nie miałby siły i odwagi pójść pod krzyż. I to pokazuje, że kiedy nie mamy siły na ofiarę, do której nas Pan Bóg w życiu zaprasza, wtedy się trzeba trzymać matki. Przy niej, za nią będziemy mieli odwagę pójść pod krzyż, pójść do tego, aby być ofiarą, by doświadczyć krzyża. Bez Maryi boimy się. Więc być w szkole Maryi to po prostu trzymać się jej, żeby mieć odwagę stanąć pod krzyżem w naszym życiu, bo inaczej od tych krzyży uciekamy. A uciekanie od krzyża, jak papież Franciszek z kolei nam przypomina, zawsze wiąże się z niepokojem i z brakiem zgody, bo każdy niepokój, każdy lęk i brak zgody to jest konsekwencja ucieczki spod krzyża, konsekwencja braku zgody na krzyż. Więc wszystko się to jakoś splata i ze sobą wiąże.
Podsumujmy tym zaproszeniem Jana Pawła II skierowanym do nas, zaproszeniem do komunii duchowej, tak dużo w tych czasach o niej mówimy, ale Ojciec Święty mówi o niej w taki oryginalny sposób. Otóż opowiadając o Matce Bożej jako Stabat Mater, sugeruje, żebyśmy zobaczyli Matkę Bożą, która przez całe życie Jezusa razem z Nim przygotowywała się do godziny krzyża. I ona razem z Nim wzrastała w tym pragnieniu właśnie tego momentu krzyża, momentu ofiarowania siebie. I to antycypowanie Eucharystii w jej życiu miało właśnie taki wymiar. Ona wzrastała w tym pragnieniu ofiary. I na tym polegała jej komunia duchowa też. Na tym nasza komunia duchowa może polegać. To nie jest tylko uwielbienie Pana, nie jest tylko zaproszenie Go do naszego serca, ale też to jest wzbudzenie w sobie pragnienia ofiary, tak jak On, razem z Nim i oczywiście z Matką Bożą, żeby trwać w tej pamiątce męki, w tej pamiątce rozumianej tak, jak to nam sugeruje liturgia i wiara Kościoła.
Trwajmy więc, prośmy o tę łaskę i współpracujmy z tą łaską Bożą, dzięki której możemy pogłębiać nasze rozumienie i nie w sensie intelektualnym, ale w pełni duchowym rozumienie Eucharystii, wielkiego daru, w którym możemy uczestniczyć. No i maryjnie go przeżywajmy wraz z Maryją i jak Maryja.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.